W studio, jak już się rzekło, zapowiadany ksiądz prałat Józef Maj, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Zanim zajmiemy się za sprawy bieżące, to sprawy, które umykają codzienności. Ksiądz napisał książkę. Nie jest to rzecz niezwykła, ale książka jest najnowsza, prosto z drukarni wyszła. Dzisiaj będzie promocja Ostatni Rycerz Polski. Rzecz o osobowości generała Józefa Hallera. Tytuł trochę pesymistyczny. Proszę księdza, dlaczego Ostatni Rycerz?
Dlatego, że tak był nazywany. Ja miałem mamę, która była fanką Hallera. I ona ciągle, każda rozmowa o Hallerze, to ci mówiła, ale pamiętaj, to jest Ostatni Rycerz Polski. Bo rzeczywiście, że i to było pseudo jego w życiu publicznym, troszkę przez służby ironizowane, dlatego że właśnie używali go do operacji służbowych. Właśnie to było takie określenie Hallera w służbach. Ale było coś takiego w postawie Hallera, że no, jakoś go pozytywnie wyróżniało na tle zachowań różnych ludzi. On był bardzo szlachetny, bardzo szlachetny, wierny zasadom i wierny pewnym zobowiązaniom. Jak się zobowiązał, to wykonał. I to wszystko dawało ludziom podstawy do tego, żeby mu nadać takie pseudo i pod takim pseudo funkcjonował.
Ostatni Rycerz Polski. Ja tej książki jeszcze nie przestudiowałem, bo ona dopiero co z prasy drukarskiej zeszła, ale przejrzawszy ją, widzę, że to nie jest biografia, to nie jest chronologiczny zapis życia generała, tylko to jest próba analizy ducha Ostatniego Rycerza Polski.
Tak. Pan senator Andrzejewski, który będzie prowadził promocję dzisiaj tam w Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego na Długiej 13 o 17, to on właśnie podkreśla, że dopiero przeczytanie tej książki pozwoli przeczytać pamiętniki Hallera. Dlatego, że to jest uporządkowane jego przesłanie i opis jego postawy. I dopiero wtedy można zrozumieć pamiętniki. Bo to jest ciekawe, zarówno londyńskie pamiętniki, jak i te, które zostały wydane w Łomiankach w 2015 roku, rozeszły się, ale gdzieś wsiąkły bez echa zupełnie na tego. Dlaczego? Dlatego, że on dyktował pani Dubanowiczowej swoje wspomnienia, ale tak naprawdę to tylko on wiedział, co się za tymi sformułowaniami kryje.
Jeżeli ten klucz, jakim jest książka Ostatni Rycerz, połączymy z tymi drzwiami, jakim są pamiętniki generała Hallera, to jaka mądrość nam wyjdzie? Jaka mądrość na dzisiaj? Która z tych myśli, którą...
Przede wszystkim... O, jest bardzo wiele, że tak powiem, spraw, które wchodzą bezpośrednio w problematykę współczesną. Tu widzę to,
Gazetę
co widzę.
Gazetę Polską codziennie. Prawda? USA odcinają się od spekulacji w sprawie ustawy 447. Taka jest strona.
Nie ma drugiego człowieka, który by tak widział funkcję Trójmorza jak Haller. Jego przemyślenia są pod tym względem niezrównane. To jest to, kto zabiera się za problematykę, którą postawili Amerykanie zresztą bardzo słusznie tutaj w Europie, jeśli idzie o Europę Środkową, to w języku polskim nie znajdzie lepszej lektury niż to, co prawda Haller powiedział na ten temat. Dlatego, że on był zanurzony w pewne zainteresowania cesarstwa austro-węgierskiego, które te problemy widziało. I również takie sprawy jak Ukraina. Kto przeczyta Hallera, ten zrozumie, dlaczego porozumienie polsko-ukraińskie będzie fundamentalne dla całej Słowiańszczyzny.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, bo być może w tej książce jest klucz nie tylko do zrozumienia polskiej sytuacji politycznej, międzynarodowej i regionalnej i tej transatlantyckiej, ale także osobowości pokolenia, bo dzieli nas prawie 100 lat, ponad 100 lat między życiem i działalnością generała Hallera, a naszymi czasami, ale coś być może łączy. Generał Haller był z tego pokolenia, które także było dotknięte bardzo silną laicyzacją, pokolenia pozytywistycznego, często ateistycznego, czy może nie do końca wierzącego w Boga, a bardziej wierzącego w dokonania ludzkiego umysłu i nauki. Teraz w Polsce wydaje się, mamy może niepodobną, ale też falę laicyzacji. Czy na tej płaszczyźnie osobowość generała także będzie przydatna, żeby zrozumieć te procesy?
Panie redaktorze, nie możemy zapominać, że generał Haller to było dziecko swojej epoki. On był katolikiem, który wyrósł na dwóch encyklikach, Rerum Novarum i Quadragesimo Anno. I on wyrósł na tych encyklikach, ale to nie znaczy, że od strony ideowej jego wrażliwość miała cechy tylko przemijające. Nie. Miała cechy trwałe. Już o tym nikt nie mówi. O dwóch książkach, które na początku XIX wieku się pojawiły. To jest książka Jarzębskiego o Europie i Buszczyńskiego o kryzysie Europy, który przyjdzie. I analiza Hallera, Buszczyńskiego i przełożenie na język lat 30. ubiegłego stulecia tego, co 100 lat temu było powiedziane, to też jest jego zasługa. Zresztą obie te książki powinny być wznowione i ludzie powinni je poznać.
A ja będę księdza prałata nieubłaganie ciągnął ku współczesności i tym wydarzeniom, które możemy oglądać teraz na ulicach Płocka, Warszawy, niestety również innych miast, profanacje obrazu ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak, rzeczywiście być może podobna laicyzacja, jaką mieliśmy do czynienia w czasach eksplozji ruchu socjalistycznego w latach 90. i pierwszym dziesięcioleciu wieku XX. W tej chwili idzie być może podobna fala, to jest to jest tylko nieistotny element, to co się stało z Czarną Madonną, czy to jest jakiś element szerszego zjawiska?
Ja myślę, że po pierwsze jest to efekt naszej pobłażliwości wobec szerzenia się błędów w używaniu języka. Ludzie zupełnie zapomnieli o funkcjach języka, co język może. I ten język nienawiści, niechęci do chrześcijaństwa, do Kościoła, który jest niesprawiedliwy i co najważniejsze, nie mający ugruntowania w prawdzie. To jest, wie pan, ja już mam lata swoje. To nie jest tak, że jestem młodziutkim człowiekiem, który dopiero oczy otwiera na świat. Ja już ten świat widzę. I prawda, widzę Kościół, który niestety z bólem muszę to powiedzieć, widzę go w kryzysie ogromnym.
Co jest powodem kryzysu?
Współczesny Kościół katolicki.
Księże Prowadzie, co jest powodem tego, co jest przyczyną tego kryzysu?
Przyczyną są... jest poluzowanie, to jest otwarcie Kościoła na pewne nurty liberalne za Soboru Watykańskiego II. I to, to poluzowanie znalazło od razu sojuszników, bo my wiemy od czasu Piusa XII o zorganizowanej formie wchodzenia masonerii do struktur władzy Kościoła. To pierwszym człowiekiem, który to mówił, to był Pius XII, to w oparciu o pracę kardynała Ottaviani, kardynała Tisserand i kardynała Agadzaniana. I oni przygotowali Piusowi XII raport o tym formach wchodzenia masonerii do Kościoła. I to jest druga przyczyna. Trzecia przyczyna to jest sprawa ogromnej wagi. To jest kwestia ta, że ci, którzy chcą władać światem, uderzają w rodzinę, w Kościół i w naród. I ta walka nie jest walką w białych rękawiczkach. Jest brzydką walką. Ja nie spodziewałem się, wie pan, tak brzydkich form ataku na Kościół.
To jeszcze, żeby ten obraz był pełniejszy, proszę księdza, dlaczego ci, którzy chcą rządzić światem, jak ich nazwaliśmy, atakują właśnie w te trzy elementy: w rodzinę, naród i Kościół.
Dlatego, że te trzy instytucje stabilizują układ ludzki na ziemi. To one są tym, co jest trwałe i nie poddające się dyspozycjom. I dlatego zaczęła się ta walka i ona będzie się natężać. Nie łudźmy się, ona się będzie natężać. I dlatego te sprawy takie teraz dziwne odnośnie spraw seksualnych, które uderzają w spójność rodziny. Dlatego ataki na Kościół bardzo brzydkie.
A z drugiej strony, czy Kościół sam sobie poradził? No, powiedział ksiądz prałat o tych błędach zbytniego otworzenia się po Soborze Watykańskim II, ale no przecież w Kościele jeszcze są duchowni prawdziwi. Czy oni odpowiednio reagowali na i na skandale pedofilskie, i na inne no, rzeczy, które w Kościele mieć miejsca nie powinny nigdy?
I pan ma rację. Jest... Jak powiedziałem właśnie przed paroma minutami, było po 70-tych latach, po tej wiośnie, jesieni, czy nie wiadomo czym, studenckim, po tym, prawda, okresie, pojawiło się zjawisko pobłażliwości. I ono trwa, ono jest.
Ale pobłażliwości w Kościele wobec...
I w Kościele, i w świecie, i, bo to jest spójne. Kościół nie funkcjonuje na Księżycu, tylko w świecie, w tych, że tak powiem, realiach, również świadomościowych, intelektualnych, jakie ożywiają świat, to Kościół również tym żyje i reaguje tak, jak reaguje świat. I to jest problem, bardzo poważny problem. Wie pan, ja nie wiem, jaki będzie przebieg tego kryzysu. Ja nie wiem, ile ludzkość zapłaci za to wszystko. Nie wiem, czy nową wojną, czy jakimiś zaburzeniami, o czym mówią trzej papieże po kolei, prawda, i tego się spodziewają, zaburzeń społecznych, czyli walk wewnętrznych w narodach, prawda. Ja nie wiem, czym ludzie zapłacą, ale zapłacą. Kościół się dźwignie. Non prevalebunt. Kościół się dźwignie, Kościół z tego wszystkiego wyjdzie, może nawet umocniony, ale przejdzie też przez kryzys straszny i też nie wiadomo, ile będzie musiał zapłacić.
Powiedział ksiądz prałat Józef Maj, a przyczynką do tej ważkiej rozmowy była nie mniej istotna książka Ostatni Rycerz Polski, rzecz o osobowości generała Józefa Hallera, książka wydana, dzisiaj promocja i pewnie od dzisiaj już w księgarniach można znaleźć ten klucz do tego, kim był, jak myślał i jak patrzył na swój świat, a jak my możemy oczami generała na nasz dzisiejszy świat patrzeć, na generała Józefa Hallera. Księże Proaci, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Cieszę się, że z panem redaktorem.
Jest mi niezmiernie miło, tym bardziej. Wybija godzina 9:00, to pora na przegląd prasy, ale dzisiaj drugiego przeglądu prasy nie będzie, tylko będzie przegląd wydarzeń kulturalnych, na który już w tej chwili zapraszam, to za kilka sekund.